Prezydent Andrzej Duda zapewnia, że Polska poradzi sobie z przygotowaniem infrastruktury dla stałych baz Stanów Zjednoczonych. Zaznaczył, że 2 miliardy dolarów, które Polska chce wydać na ten cel, to kwota uwzględniająca polskie realia. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego kolejny raz w tym miesiącu przebywał z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Okazją do tego było posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych, Andrzej Duda i Donald Trump, rozmawiali kilkukrotnie na temat budowy stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Prezydent Andrzej Duda podkreślił na konferencji prasowej, że Polsce zależy na wzmocnieniu bezpieczeństwa poprzez stałą obecność armii Stanów Zjednoczonych. Jak mówił, rozumie, że to oznacza, iż Polska musi ponieść pewne koszty z tym związane.
Wskazaliśmy właśnie w związku z tymi wydatkami o charakterze infrastrukturalnym, które trzeba będzie ponieść w Polsce na to, aby przygotować wszystko pod obecność amerykańską stałą, że mogłaby być to kwota około 2 miliardów dolarów, którą przeznaczylibyśmy na te właśnie działania przygotowawcze. Podaliśmy ją szacując i uwzględniając między innymi także i polskie realia, czyli to, ile co w Polsce kosztuje i ile kosztuje wykonanie jakich prac.
W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda podczas spotkania w Białym Domu w Waszyngtonie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem wyraził nadzieję na wspólne zbudowanie w Polsce bazy, która nazywałaby się Fort Trump. Donald Trump ocenił, że utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce kosztowałoby ponad 2 miliardy dolarów. Myślę, że to mogłoby być coś przydatnego dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa naszych krajów, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Sędzia Małgorzata Gersdorf, tym razem w wywiadzie dla CNN, oskarża polski rząd o wprowadzenie ustaw zagrażających demokracji. Chodzi o reformę sądownictwa. Odniosła się też do sporu z władzami o zachowanie przez nią stanowiska po obniżeniu wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego do 65 lat. Gersdorf zapowiedziała, że nie zrezygnuje. Była pierwsza prezes Sądu Najwyższego oceniła też, że argumentacja władz Polski dotycząca konieczności oczyszczenia Sądu Najwyższego ze skorumpowanych sędziów z czasów komunistycznych to fake news. Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia Godność, przypomina, że więźniowie polityczni domagali się w latach 90. odsunięcia sędziów i prokuratorów, jednak bezskutecznie.
Dzisiaj w Polsce nie wiemy, kto jest bohaterem, a kto jest zbrodniarzem. Zatarto ślady między bohaterami, a tymi, którzy cierpieli i tymi, którzy mordowali. I winni za to są sędziowie i stanu wojennego, ale również PRL-u i obecnie. Jeszcze w 1990-2000 roku w Gdańsku w sądach orzekało 15 ludzi, którzy skazywali nas w stanie wojennym. Tak się sąd oczyszczał.
CNN przypomina, że Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zapisów ustawy o Sądzie Najwyższym, domagając się rozpatrzenia sprawy w trybie przyspieszonym. Amerykańska stacja zauważa też, że wśród polityków popierających rząd w Warszawie jest prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ powiedział, że w Polsce wielki naród broni swojej niepodległości, swojego bezpieczeństwa i suwerenności. W Warszawie na placu Piłsudskiego z udziałem władz Rzeczypospolitej odbyły się w czwartek pierwsze obchody Święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Piąty rodzaj sił zbrojnych ma niespełna 21 miesięcy. Data obchodów nawiązuje do powstania polskiego państwa podziemnego i podkreśla historyczną tożsamość współczesnych żołnierzy. W głównych uroczystościach uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Piąty rodzaj sił zbrojnych to jak piąty zmysł, potrzebny każdemu człowiekowi, mówił szef rządu.
Dla was, żołnierze, chcę wyrazić moje najgłębsze wyrazy wdzięczności za to, co robicie już dzisiaj, o udekorowanie, ale wiem, że i dziesiątki i setki innych, którzy ofiarnie świadczą swoją pomoc. Właśnie zawsze blisko narodu polskiego, zawsze blisko niebezpieczeństw, które przecież nas otaczają. I to, że jesteście coraz liczniejsi, jesteście coraz sprawniejsi, coraz bliżej ludzi, podnosi zdolność operacyjną, zdolność do obrony polskiego terytorium.
Szef MON-u Mariusz Błaszczak wprowadził odznakę rozpoznawczą dowództwa WOT. Symbolem wpisanym w odznakę jest znak Polski Walczącej. Odznaczył także żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W przemówieniu minister Mariusz Błaszczak wskazywał, że WOT to formacja najbliższa społeczeństwu, jeśli chodzi o zapewnienie mu bezpieczeństwa.
21 miesięcy temu rozpoczął się proces formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziś powstaje 13 brygad, jeszcze 4 będą tworzone, a więc w sumie będziemy mieć 17 brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak mówił pan premier, wojsk, które stanowią najbliższy społeczeństwu, najbliższy narodowi komponent związany z zapewnieniem bezpieczeństwa.
A na placu Piłsudskiego można było obejrzeć uzbrojenie i sprzęt, jakim dysponują żołnierze WOT. Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służbę pełni ponad 13 tysięcy żołnierzy. Od czwartku można odwiedzać stronę internetową www.straty.pl w nowej odsłonie. Jej podstawowym celem jest ustalenie imiennej listy obywateli II RP, którzy zostali poddani represjom ze strony okupanta niemieckiego w latach 1939-45. Więcej na ten temat redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Mimo upływu ponad 70 lat od zakończenia II wojny światowej, do dziś nie znamy faktycznej liczby ofiar działań wojennych i okupacji. Nie znamy także ich nazwisk. Wiele polskich ofiar wciąż pozostaje anonimowych. Funkcjonująca od kilku lat strona www.straty.pl pozwala na poznanie historii swoich bliskich oraz zgłaszanie nieznanych dotychczas ofiar niemieckiego okupanta. To wspólny projekt IPN i Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, mówi Jakub Deka, przewodniczący zarządu fundacji.
Poprzednia strona miała już kilka lat i oprócz tego, że graficznie wygląda ciekawiej, jest bardziej intuicyjna. Jest tam więcej informacji o poszczególnych grupach ofiar czy osób represjonowanych, ale i również zainstalowana tam wyszukiwarka, która daje możliwość znalezienia po imieniu, nazwisku czy też innych danych osoby, której szukamy, działa szybciej, bardziej intuicyjnie.
Wiele osób szuka, pyta o swoich bliskich. Poprzez stronę www.straty.pl wychodzimy im naprzeciw, wskazuje prezes IPN dr Jarosław Szarek.
Nie muszę przekonywać, jak to jest dzisiaj ważne, jak kwestia strat wojennych, nie tylko osobowych, ale te osobowe są najbardziej poruszające, bo nie ma straty materialnej, możemy w jakiś sposób oszacować życia każdego człowieka. Ceny za to życie nigdy nie oszacujemy, bo ono jest bezcenne, ale przynajmniej dla tych osób bliskich, zainteresowanych, niech będzie informacja, co, jakie były losy danej osoby. Ta inicjatywa pomoże w tych poszukiwaniach.
Obecnie w bazie zebrano informacje o ponad 5 milionach ofiar i represjonowanych przez Niemców. Na stronie zamieszczono specjalny kwestionariusz, dzięki któremu możemy zgłosić nowe dane lub uzupełnić te już istniejące. Program dotyczący strat osobowych i ofiar represji pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945 jest realizowany od 2006 roku. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Dziecko, które walka trwała przez 2 lata, jest już w Polsce. Chodzi o Markusa. Niemiecki Jugendamt odebrał dziecko Polce zaledwie 3 dni po urodzeniu i umieścił w rodzinie zastępczej. Powodem miała być zła sytuacja materialna rodziny. Kobieta zarzuciła Jugendamtowi, czyli niemieckiemu urzędowi do spraw młodzieży, bezprawne działanie. W sprawę zaangażował się m.in. polski resort sprawiedliwości. Sądowa batalia o dziecko okazała się zwycięska, m.in. dzięki przygotowanym przez polski rząd przepisom dotyczącym ochrony dzieci. W środę Markus wraz z babcią wylądował na terenie Rzeczypospolitej. To wielki sukces. Polskie dzieci są chronione i wracają do kraju, powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
O 20:40 wieczorem wylądował samolot z Hamburga, a na jego pokładzie była babcia dziecka, babcia, która walczyła przez 2 lata o to dziecko, razem ze swoim wnuczkiem. Wylądowali w Polsce i już dzisiaj mam informację, że są w domu, dziecko jest razem z dziadkami. To jest w takiej miejscowości niewielkiej przy Bielsku Białej i to dziecko będzie się wychowywało w Polsce. I to jest bardzo ważna informacja, bo to jest zwieńczenie naszych 2-letnich zabiegów, działań, walki o to, żeby to dziecko mogło przyjechać do Polski.
Pomoc Polce, matce Markusa udzieliły polskie MSZ i Ministerstwo Sprawiedliwości oraz rzecznicy praw dziecka i praw obywatelskich. W toku jest też kolejna sprawa. Do Polski w najbliższych dniach ma też wrócić 4 polskiego rodzeństwa z Wielkiej Brytanii, poinformował wiceminister Wójcik. W ostatnich latach województwo zachodniopomorskie rozwijało się znacznie wolniej niż reszta kraju, ocenił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Podkreślił, że jest to niebezpieczny trend. Szef resortu inwestycji poinformował, że dane za 2016 rok pokazują, iż Polska w odniesieniu do średniej unijnej ma poziom 68%, natomiast zachodniopomorskie 57%. Oznacza to, że w ostatnich latach ten region rozwijał się wolniej niż reszta naszego kraju. Te procesy rozwojowe byłyby niestety bardzo słabe, ocenił minister. Dodał, że spowolnienie rozwoju w zachodniopomorskim to niebezpieczny trend.
To jest projekt dla mieszkańców naszego kraju. Musimy dbać o bezpieczeństwo, musimy dbać o jakość naszych przyjazdów. Chcielibyśmy, żeby informacje o tym, że znowu jakiś niebezpieczny wypadek zdarzył się na przejeździe kolejowym, żeby to przeszło do historii. Więc ten projekt na pewno znacząco poprawi naszą infrastrukturę kolejową, poprawi przejazdy kolejowe w całym naszym kraju.
Minister Jerzy Kwieciński dodał również, że rząd Zjednoczonej Prawicy potrafi zarządzać państwem oraz mieć dobre wyniki gospodarcze. Na przekór wielu negatywnym prognozom forowanym na 2-3 lata temu, dodał. Wolna Polska była pragnieniem wielu pokoleń, łączyła ich nie tylko jedna polityczna wizja Rzeczypospolitej, ale bardziej chęć zbudowania ojczyzny jako kraju niezależnego i liczącego się w Europie, powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W czwartek w parlamencie obradował Sejm Dzieci i Młodzieży. W rozpoczęciu wziął udział marszałek Izby Marek Kuchciński. Tematem obrad był pierwszy Sejm Niepodległej. Rozpoczął on swoją działalność, swoją pracę w lutym 1919 roku w Warszawie. Poprzedziła go szybka i krótka kampania wyborcza, przypomniał marszałek.
Wielki udział w umacnianiu państwa polskiego mieli posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. Obradujący w Warszawie w latach 1919-1922 Sejm Ustawodawczy potwierdził suwerenność Polski, doprowadził do scalenia ziem wchodzących wcześniej w skład państw zaborczych oraz stworzył filary ustrojowe nowoczesnej demokracji. Działając w trudnych warunkach społeczno-gospodarczych, odegrał bardzo ważną rolę w kształtowaniu Rzeczypospolitej. Wybory do Sejmu Ustawodawczego były powszechne, równe, proporcjonalne, bezpośrednie i tajne. Wzięli w nich udział wszyscy obywatele, którzy ukończyli 21 rok życia.
W październiku bieżącego roku minie 550 lat od zwołania w Piotrkowie pierwszego dwuizbowego Sejmu Rzeczypospolitej, a w listopadzie stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa spotkanie Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Wizytację złożył zarząd zakonu wraz z przełożonym generalnym, ojcem Michaelem Brelem. W spotkaniu biorą udział także świeccy, którzy są zaangażowani we współpracę ze zgromadzeniem. Głównymi tematami rozmów jest m.in. misja zakonu redemptorystów w Polsce i Europie, nawrócenie osobiste i wspólnotowe oraz dostosowanie struktur do potrzeb ewangelizacji. Zadajemy sobie pytanie, czy nie możemy czegoś zrobić więcej i lepiej, by wyjść z tej strefy komfortu, powiedział ojciec Janusz Sok, prowincjał prowincji warszawskiej redemptorystów.
To sobie chcemy taką wrażliwość uświadomić. Prowokuje nas to też, a nawet mobilizuje bardziej do tego, żeby zostawić wygodę. O tym generał też mówił. Naszym celem i naszą zasadą nie jest wygodne życie. Pozostawanie nawet w pewnych bezpiecznych i pozornie owocnych strukturach, bo powinniśmy ciągle mieć odwagę i zadawać sobie pytanie, czy nie możemy czegoś więcej robić, lepiej. Czy nie powinniśmy być w innym miejscu, bo tam jest większa potrzeba. Tam, gdzie Kościół nie dociera ze swoją nauką, gdzie Ewangelia nie jest słyszana, gdzie ludzie są opuszczeni, a trzeba być przy nich, współczuć, pomagać.
Podobne spotkania odbyły się już w prawie wszystkich prowincjach na świecie. Do końca tego roku można spodziewać się tak zwanego planu restrukturyzacji zgromadzenia. Może on oznaczać m.in. łączenie niektórych prowincji zgromadzenia, czy opuszczenie miejsc, które nie spełniają już kryterium bycia misyjnym. Spotkanie redemptorystów w Toruniu potrwa do piątku. Tą informacją kończymy wiadomości na antenie Radia Maryja i w internecie.